Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska
i Magda Jasińska, za niespełna pół godziny również spotkanie z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską. A w tej części powrócimy do jubileuszu, który właśnie co się rozpoczął.
To jest jubileusz zespołu, który nazywa się Kapela Bydgoszczyzna, orkiestra kameralna, która istnieje przy Filharmonii Pomorskiej od 55 lat. Taki właśnie jubileusz obchodzi. Był już koncert jubileuszowy, rozpoczynający jakby ten rok jubileuszowy. Były medale, nagrody, kwiaty, przyjemnie bardzo. No i przybył dyrygent pan Stanisław Gałoński, który był pierwszym kierownikiem artystycznym Kapeli Bydgoszczyzna i który również przyjechał na jubileusz, aby zadyrygować kapelą.
To jest tak, że ta idea się chyba troszeczkę rodziła, ale się urodziła w dosyć krótkim terminie, w krótkim czasie. Mianowicie w związku z wybudowaniem sali kameralnej Filharmonii i oddaniem jej do użytku odbył się koncert, na który prowadził chyba dyrektor Chwetczuk, ówczesny szef Filharmonii. No i po tym koncercie było takie ogłoszenie, speaker zapowiedział, że Filharmonia Pomorska poszukuje dyrygenta, który by poprowadził jakąś taką orkiestrę kameralną, działalność orkiestry kameralnej w Bydgoszczy. No to już skoro poszukuje, to ja się zgłosiłem z Krakowa i oczywiście jakoś się tak złożyło, że dostałem, dyrektor Szwalby się odezwał, tak, oczywiście zaprosił mnie do siebie, przyjechałem, wyjechałem już właściwie jako taki nominat do kierownictwa tego zespołu. Z tym, że tak troszkę jeszcześmy nie mieli żadnego zaplecza i trudno było powiedzieć, w którym kierunku pójdzie rozwój tej kameralistyki. Ja jeszcze przez pewien czas byłem dyrygentem orkiestry symfonicznej, prowadziłem chór, bydgoski chór chłopięcy, byłem, tak jak bym powiedział, pracownikiem pana Edmunda Gorzaniaka, prawda, ale potem, kiedy odszedł pan Basztoń do Łodzi, no to to miejsce się zwolniło i zgodnie z obietnicą dyrektora Szwalbego zostałem zatrudniony w Filharmonii Pomorskiej. No i wtedy oczywiście rozpoczęła się jakaś taka poważniejsza praca. Z tym, że ta praca była też trwała tam pewien czas, ponieważ rodził się właściwie model tego zespołu. Zgadzaliśmy się z dyrektorem, że to powinna być muzyka dawna. Dyrektor szczególnie preferował muzykę Pomorza i myśmy ten zespół zaczęli organizować. Z tym, że no, nie było tutaj Akademii Muzycznej wtedy i w związku z tym musieliśmy zacząć szukać gdzieś na zewnątrz muzyków, co stało się moim przeznaczeniem, bo musiałem jeździć po Polsce i kaperować muzyków do Bydgoszczy. No, obiecywałem oczywiście mieszkania, któregośmy jeszcze nie mieli i nie wiadomo, kiedy ono miało być, ale dyrektor Szwalby miał te marzenia, że to, te mieszkania będą i rzeczywiście został wybudowany tak zwany dom Filharmonika, w którym naprzód w czasie festiwalu Muzyka Antiqua Europa Orientalis w 1966 roku zamieszkali różni artyści jako w takim hotelu, bo trzeba też i powiedzieć, że wtedy też i baza hotelowa w Bydgoszczy była, co tu dużo mówić, dosyć marna. Poza hotelem, który się liczył, który do dzisiaj istnieje, to jest właśnie ten hotel pod Orłem, to coś tam dyrektor Szwalby starał się na Starym Mieście na ulicy Długi znaleźć. Chyba hotelu Brda jeszcze nie było. I to nie było, a tu festiwal międzynarodowy, gości pełno i trzeba było się gdzieś pomieścić. Ja wiem, że nawet ja też miałam takie te problemy, bo wprawdzie mieszkałem, jakieś takie mieszkanko dostaliśmy już wtedy na Błoniu, ale też tam byli goście festiwalowi i ja spałem, proszę pani, pod namiotem w lesie tutaj, jak się jedzie do Koronowa, ale była piękna pogoda, jakoś ja po prostu tego, zdaje się, nie powiedziałam tego, że byłem młodszy, tak, dosyć dużo byłem nawet młodszy. Kalendarz bije. I w ten sposób zaczęliśmy zbierać rozmaite instrumentarium. Muszę powiedzieć, że dyrektor Szwalby bardzo się tym interesował, jeździł za granicę, sprowadzał instrumenty z zagranicy, budował instrumenty rekonstruowane tutaj w kraju, w Bydgoszczy, a oprócz tego poza Bydgoszczą, kupował w zachodnich Niemczech tamte rozmaite instrumenty. To za długo by to mówić było, bo w takim wywiadzie no to nie można na wszystko znaleźć czas, ale to były wielkie poszukiwania i piękne owoce tych poszukiwań. Niezależnie od tego uważałem, że jeżeli mamy śpiewać muzykę dawną, no to musimy mieć śpiewaków. Tutaj też był problem. W Bydgoszczy było kilku śpiewaków dobrych, którzy zresztą z nami współpracowali wtedy i których bardzo cenię, prawda, dzisiaj, ale no niestety nie wszystko było, więc też trzeba było sprowadzić. Sprowadziłem dużo muzyków, dużo śpiewaków z Polski, nie mówiąc tylko z Krakowa, ale z Katowic, z Wrocławia, z Warszawy, z Łodzi, z Gdańska, także z różnych miejsc. Ja kiedyś tak sobie podsumowałem, no to było chyba jakieś 25 osób, których ja sprowadziłem do Bydgoszczy, proszę pani. I oni potem byli już profesorami w Akademii Bydgoskiej, kiedy się już pokazała Akademia. To są owoce tego. I tak to wyglądało. No. I wtedy, i po pewnym czasie zorientowaliśmy się w kontaktach również z rozmaitymi zespołami zagranicznymi, czy idziemy słuszną drogą, czy błądzimy po manowcach. I wydaje mi się, że chyba jak na owe czasy szczególnie, kiedy na zakup jednego kompletu strun trzeba było mieć pozwolenie nawet nie z ministerstwa, ale z ministerstwa chyba handlu, nie wiem, jakiegoś, ja już nie pamiętam, bo to wszystko robił, załatwił dyrektor Szwalby, ale wiem, że była taka sytuacja, żeśmy musieli na gambach grać na żyłkach, na których się łowi ryby w Wiśle. Tak, proszę panią, kupowaliśmy na motki takie żyłki odpowiedniej grubości i na nich, jak nie było struny, trzeba było grać. I jakoś myśmy na to grali, one się wyciągały, no to się częściej zmieniało na nowe. I takie to było. Ja pamiętam, że jak od Weidlera z Wiednia sprowadziliśmy po raz pierwszy normalne struny do violi de gamba, to było wielkie święto i troska, co będzie dalej, jak one się zużyją. No, więc były to całkiem inne warunki niż dzisiaj. Ale muszę powiedzieć, że te warunki były też trudne. I Szwalbe no, dokonywał cudu. Umiał rozmawiać z suwerenem. I dawał sobie z nimi rady, tym bardziej, że przerastał ich inteligencją, proszę panią, przynajmniej o głowę. I jeżeli tam coś powiedział, jeszcze użył jakiegoś wyrażenia obcojęzycznego, no to wszyscy ustępowali mu miejsca, no bo to Szwalbe, który wie, co mówi, prawda? Taka jest moja pierwsza opowieść o genezie.
Potem pan jednak zostawił kapelę Bydgoszczensis i pojechał do Krakowa, do swojego Krakowa, ale co jakiś czas pan do nas przyjeżdża jednak. Jak pan odnajduje ten zespół dziś?
Osądzenie tego, co jest w tej chwili, nie jest takie proste. Ja jestem, proszę panią, dyrygentem od 1942 roku. To niech pani tak szybko policzy, ile to jest lat. Także ja, proszę panią, różne rzeczy widziałem i z rozmaitymi dyrektorami pracowałem i z rozmaitymi artystami występowałem i wiem, że to nie jest takie proste. Muszę powiedzieć, że wtedy, kiedy tutaj ja byłem, kiedyśmy z dyrektorem Szwalbem budowali ten zespół, to trzeba powiedzieć, żeśmy go budowali nieco, nie na lodzie, no ale w każdym razie budowaliśmy jak zupełnie jak na pustyni. Bez tego jakiegoś zaplecza społecznego aż tak wielkiego. Publiczność nas bardzo ceniła w Bydgoszczy. Bardzo ceniła i muszę powiedzieć, że publiczność spisała się w stosunku do nas. Niemniej jednak ludzie się starzeją, muszą jacyś nowi przyjść na to miejsce, nie ma tych ludzi albo nie ma instrumentów. To nie jest Berlin, to nie jest Londyn, gdzie jest, proszę pani, jak się ogłasza, że jest nabór, bo będzie tam jakaś robiony jakiś chór do wykonania, to się na jedno miejsce 72 skrzypków, 70, to ja mówię, bo ja to wiem, że to jest prawda. I nikogo nie przyjmują na to miejsce. No, To nie jest takie proste, prawda? Ale ich są ludzie. Jest z kim wybierać. Natomiast tutaj się brało, kogo się miało. I z ludzi, którzy może startowali jako przeciętni, robiliśmy artystów. I muszę powiedzieć, że chyba z dosyć dużym takim sukcesem. Tak, ja nie narzekam na tych muzyków, którzy byli. Ja jestem im bardzo wdzięczny. Oni byli naprawdę bardzo fajni. Proszę Panie, przepraszam, że mówię fajni, bo to nie ładnie po polsku, ale bardzo przyjemni, bardzo sympatyczni. No i oczywiście zaangażowani. Także, że muszę powiedzieć, że mam wspomnienia niezwykle radosne. Nawet muszę Pani powiedzieć, to może powiem w radiu, tak tu przy Pani, że jak było 80-lecie urodzin Szwalbego i ja mu wysłałam życzenia, to on mi przysłał podziękowanie za życzenia i napisał tak. Chciałem Panu tutaj powiedzieć, że okres, kiedy Pan pracował w Filharmonii Pomorskiej, był dla mnie najpiękniejszym okresem w moim życiu. Ja tego nie musiałam dyrektorowi Szwalbemu dyktować. On to napisał z własnej woli. Mam ten list. Gdyby czasem jakaś prokuratura pomyślała sobie, że trzeba go sprawdzić, mam ten list. Oczywiście, proszę Pani, bo to jest wielka nagroda od wielkiego człowieka. To tak jest. Dyrygent. Wie Pani, który jest dobry dyrygent? Dyrygent już martwy. Dyrygent martwy, to o nim się mówi dobrze. To był dyrygent, to była osoba, prawda? Ale on jest martwy. A tak jak on jest jeszcze żywy, to się zawsze znajdują jacyś ludzie, którzy tam coś im tam nie podoba się. I powiem teraz jeszcze taką drobną anegdotę. Kiedy założyłem swój pierwszy chór w życiu, miałem lat 12 w 1942 roku. Zebrałem młodzież w moim kościółku na Kresach Polskich i tam, proszę Panią, złożyłem chórek i nasze drogi się potem rozstały, wyjeżdżaliśmy na zachód i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kilka lat temu, spotykam jedną panią pod Rzeszowem w Boguchwale. Ja mówię, Lusiu, witam cię serdecznie, jak się tak bardzo cieszę, że się widzimy. Tyśmy się nie widzieli ponad 40 lat. A ona mówi, tak, ale ty pamiętasz, mówi do mnie, że my mieliśmy chór i ty mnie nie dałeś partii solowej śpiewać, tylko Wanda śpiewała. Widzi pani, cały duch artysty jest w tym, że dziewczyna, która po 10 latach już nie jest w ogóle muzykiem, nie jest śpiewakiem, jest całkiem czymś innym, nie może zapomnieć tego, że ona miała inne ambicje, a ja jakoś tego nie zobaczyłem, prawda? I tak samo też i tu. Jak jest coś dobrze, to się ludzie przyzwyczajają i potem zaczynają cosik tam, prawda, rozrabiać. I akurat tak się złożyło, że zmarł dyrektor Filharmonii Krakowskiej, pan Krzemiński, i szukali nowego dyrektora. I znaleźli w Gdańsku pana Katlewicza, który był z Krakowa i zaproponowali mu Filharmonię Krakowską. I oczywiście Katlewicz się natychmiast zgodził. I napisał do mnie list. Powiedział, słuchaj, jeżeli ty robisz tu w Bydgoszczy takie rzeczy, dlaczego ty masz w Krakowie nie zrobić, skoro to jest królewskie miasto? Jeżeli tego ja cię zapraszam. No wie pani, trudno było powiedzieć, że nie, tym bardziej, że może nawet pomyślałem sobie, może dobrze, że zacznę coś nowego, prawda? I dlategośmy się rozstali. No teraz jak ja przyjeżdżam, dowiaduję się, że nie ma no nie chcę mówić, ale instrumentarium gdzieś rozeszło się, nie wiadomo, pewnie gdzieś jest. Proszę pani, ja nie wchodzę w to, tylko tak troszeczkę się gdzieś nasz ten majątek rozjeżdża, ludzie rozjeżdżają się po świecie, powinni tu młodzi ludzie przyjść, którzy chcą coś takiego dobrego zrobić, czy przychodzą, to nie wiem. Nie wiem, jak to jest w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, nie wiem. Jestem niestety zajęty bardzo w Krakowie i muszę pani powiedzieć, że mimo że jestem na emeryturze, mam bardzo dużo pracy. Niestety nie sypię po nocy ze zdenerwowania, że nie zrobię czegoś. Im człowiek starszy, tym czuje, że ma coś więcej do stracenia.
To będzie wieczór sentymentalny. sentymentalne mimo wszystko?
Co to znaczy sentymentalne?
Nie lubię tego słowa.
Ale nie, że oczywiście, że nie. No to będzie koncert. Będziemy się... Proszę Pani, mnie, kiedy mi zaproponowano ten koncert, ten udział w tym koncercie, bo to przecież tylko część koncertu będę dyrygować, to musiałem sobie zadać pytanie, co ja mogę w Bydgoszczy wykonać? I doszedłem do wniosku takiego, do którego już dawno doszedłem, że nie warto, proszę Pani, wykonywać od takiego byle czego i tylko z tego powodu, że jest to dokument epoki, nie dokumenty. Dokumenty to jest bardzo cenna rzecz, pomniki, które, ale jeszcze cenniejszą rzeczą jest wartość tego. I dlaczego ja mam dyrygować jakieś rzeczy, które są, jak to się mówi, teraz się bardzo modne, drugiego sortu, prawda? Dlaczego ja mam to robić, kiedy to ja będę dyrygował to, co wiem, że jest na pewno wspaniale, znakomite. I w związku z tym wybrałem tylko te 4 utwory, które będziemy grali i do widzenia więcej nie będę. Oczywiście takich utworów jest masę, ale po prostu wszystkiego się nie da. No, przyjechałem tutaj, zaczęliśmy próby z orkiestrą. Świetnie grają i uważam, że repertuar trafiłem. Mozart, Zieleński, nasz polski kompozytor, który jest jednym z najlepszych na świecie, Mielczewski to samo i Vivaldi. No, to niech się ludzie cieszą, że jest coś ładnego, przyjemnego. I jeżeli nie skopiemy tego wykonania, to będzie ładnie.
To było spotkanie ze Stanisławem Gałońskim, który raz po raz odwiedza jednak swój zespół, którym kierował przez blisko 10 lat. A teraz przenosimy się do muzyki XXI wieku. Muzyka naszych czasów, tak nazywa się projekt. I pierwszy z koncertów, bydgoskich koncertów, odbył się w miniony czwartek.
W Filharmonii Pomorskiej w foyer zgromadziło się kilkudziesięciu młodych ludzi, którym oczywiście pomagali profesorowie i doświadczeni muzycy, bo poznawanie muzyki współczesnej, nauczenie się jej i granie odpowiednio, dobrze, to nie jest łatwa sprawa. No i podeszli z dużym, na początku strachem, może strach to złe słowo, obawą, ale potem się okazało, że ta muzyka bardzo im się spodobała i właśnie ten koncert prezentujący pierwsze utwory, koncert pierwszy z cyklu odbył się właśnie, a my również spotkałyśmy się z twórczynią tego projektu, panią Adrianną Poniecką-Piekutowską.
Poniecka-Piekutowska, pomysłodawczyni Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego i pomysłodawczyni projektu Muzyka Naszych Czasów. Za nami, jesteśmy przed koncertem w Bydgoszczy, ale już za nami kilka koncertów i kilka wykonań tych samych utworów.
Wyłącznie te same utwory na 13 koncertach. Dzisiaj 5. wersja tych koncertów. I na tym polega uroda tego projektu, ponieważ Muzyka Naszych Czasów, a zrozumieli to doskonale młodzi wykonawcy, ale jak nazywam ich artyści wykonawcy, ponieważ każdy może zagrać, natomiast włożyć to serce i duszę, tylko nieliczni. I tak się dzieje. Rozpoczęto to przedsięwzięcie w Lusławicach 11 marca tego roku. Szczelnie wypełniona sala koncertowa na 650 miejsc i 23 wykonawców na scenie. Utwory od 5 do 10 minut. Nietypowe składy, bowiem kwartet klasyczny z 2 saksofonami, albo flet basowy z wibrafonem, albo solo na fortepian, na wiolonczele. Wszystkie utwory rewelacyjnie wykonane, z ogniem, jak powiedziała publiczność, nagradzane również przez tą publiczność ognistymi brawami. Ruszyła do przodu maszyna. Na pierwszy koncert był w Warszawie, w Szkole Talentów i już się zaczęło to, na co czekałam, czyli inne wykonanie niektórych utworów, jakże również interesujące. Następnie Łódź, duża sala koncertowa, niedawno wybudowana, również wypełniona publicznością. Przepiękna scenografia wprowadzająca pewną tajemniczość i na tej scenie znów znakomici wykonawcy, tym razem Akademii Muzycznej w Łodzi. I znów szok. Bowiem koncert, właściwie utwór na wiolonczele w wykonaniu solistki studentki był tak diametralnie różny od poprzednich wykonań, że dech zapierało. Jednak chciałabym zwrócić uwagę, że tutaj nikt nikogo nie porównuje z nikim ani z niczym. Pasjonujemy się wszyscy, odbierając tę muzykę, na ile ona chodzi do człowieka wnętrza, na ile człowiek wychodząc z koncertu wynosi ją i jak daleko wynosi. Czy tylko do domu, czy za refleksję zostają na następne dni i potem się nakładają, bo koncerty są mniej więcej co 2-3 dni. Ostatni koncert był w Akademii Muzycznej w Krakowie, z należnym szacunkiem dla tego miasta, władz uczelni, znakomitych studentów, a dzisiaj Bydgoszcz. Ciekawość mi rozpiera nieprawdopodobnie, bowiem jak wykona się w Grodzie nad Brodą muzykę naszych czasów? Kto wykona zdecydowanie inaczej, a kto zmieści się gdzieś w jakiejś normie ogółu interesująco i wspaniale? To jest ten zawsze znak zapytania, który wprowadza pewne emocje, uruchamia te emocje. To zakończenie koncertu, o którym się mówi, i znów kolejne wykonania i przekonania, że muzyka naszych czasów daje szansę interpretacji. Jeżeli student czy uczeń zagra kompozycję Mozarta i krytycy powiedzą, no wspaniale, wspaniale, ale tryl, no niestety, nie był mozartowski. I już właściwie jest koniec oceny, prawda? Natomiast tutaj każda interpretacja jest przyjmowana jako tego człowieka, ponieważ on przekonuje publiczność do tej swojej interpretacji dzieła.
Rozmawiałyśmy troszkę z młodymi ludźmi, którzy te utwory teraz już bardzo lubią i są do nich przekonani, ale mówili, że na początku, no bo to były pierwsze dla nich spotkania z muzyką współczesną, no troszkę się przestraszyli, jak zobaczyli, bo nie wiedzieli, jak do tego podejść. Ale właśnie, to jest chyba też sukces projektu, że młodzi ludzie się przekonali do nich i będą już inaczej podchodzić do kolejnych.
Absolutnie zgadzam się z tym, że podtytuł projektu Muzyka Naszych Czasów to jest wprowadzenie w krwioobieg szkolnictwa muzycznego, muzykę naszych czasów. Ona ma stać się własnością młodych ludzi. I ci młodzi ludzie otrzymują od młodych kompozytorów utwory i przekazują ją publiczności szacownej, ale również młodym. Bowiem czas trwania utworów od 5 do 8 minut powoduje, że nikt nie znużony wychodzi z koncertu i jest w stanie powiedzieć, co go najbardziej inspirowało do może rozważania, a wcześniej do skupienia wysłuchania tego utworu. Czy to ważne? To jest bardzo ważne, bowiem dam przykład pracy w Lusławicach. Ta młodzież, która wykonywała, to była reprezentacja uczelni też i szkół. Miała do dyspozycji Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach, Centrum Krzysztofa Pendereckiego. Miała do dyspozycji 24 godziny. Czyli sala koncertowa rozbrzmiewała z małymi przerwami na wypicie kawy lub herbaty przez 24 godziny. Z ćwiczeniówki również. Stół ping-pongowy dla odprężenia również. Ale cóż było ważnego? Tam siedzieli również ci kompozytorzy. I oni czasami dowiadywali się, że nie najlepiej zapisali tą frazę. A wykonawcy dowiadywali się, że nie najlepiej odczytali wstęp. I to było cudowne, ponieważ nikt nikomu nic nie wytykał. Temperatura wrzenia narastała, bo wszyscy chcieli zabrać głos w tej dyskusji. I nie tylko kompozytor danego utworu z danym zespołem czy solistą, tylko wszyscy. Traktują to jako zawładnęli nie tylko Lusławicami, ale zawładnęli muzyką, która rozbrzmiewała w Lusławicach. Krzysztof Penderecki, maestro, po koncercie powiedział, że gratuluje młodym, a na spotkaniu wcześniej, przed koncertem, powiedział im, że jest szczęśliwy, że taki program istnieje dla kompozytorów, ale również dla wykonawców, bo utworu bez wykonawców nie ma. I że to miejsce w jakiś sposób namaszczone przez mistrza staje się również miejscem muzyki naszych czasów, pod skrzydłami wielkiego mistrza Krzysztofa Pendereckiego. W Bydgoszczy będzie 8 koncertów, ponieważ każdego roku będą 2 cykle. Jeden cykl 12 razy plus Losławice, drugi cykl 12 razy plus Losławice i razy 4. Chcę zwrócić uwagę, że w tym projekcie weźmie ponad 2000 młodych ludzi, bo jeżeli w pierwszym koncercie mamy 23 osoby i tak dalej, to każdy potrafi liczyć, jak to wygląda. Natomiast nie o liczbę chodzi, tylko o jakość. A ta jakość zaczęła się od pierwszego koncertu i ta jakość rozbrzmiewa we wszystkich następnych. W tej chwili jest próba w Filharmonii Pomorskiej. Jestem już wzruszona od wejścia na parter, że słyszę dźwięki brzmiące, nieprzypadkowe, tylko wychodzące i tworzące jakąś zamkniętą całość. Że czuję się, że ten młody człowiek nie walczy z instrumentem i nie walczy z zapisem nutowym, tylko ten człowiek daje z siebie wszystko, żeby to, co ma zaprezentować publiczności, oddać w najlepszej jakości.
Tyle relacji z koncertu inaugurującego projekt Muzyka Naszych Czasów tutaj w Bydgoszczy, bo ten projekt został zainaugurowany w Lusławicach i tam będzie jego takie centralne miejsce. Ale również, jak Państwo słyszeli, koncerty odbywają się w 6 ośrodkach akademickich i w 6 ośrodkach, gdzie są wytypowane szkoły muzyczne.
A teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś obiecany kolejny wieczór z polską muzyką. Kolejny wieczór twórczości pierwszorzędnego kompozytora polskiego, o którego nie trzeba specjalnie zabiegać na koncertowych estradach. To autorytet niezwykły, twórca, o którym często mówi się kompozytor po Chopinie, pierwszy po Chopinie. Karol Szymanowski, bo z okazji rocznicy jego urodzin warto pamiętać o tym twórcy, to kompozytor, który zasłużył się nie tylko jako spadkobierca wielkiego dzieła poszopanowskiego, ale jako kompozytor, który wytyczył nowe drogi, nowe ścieżki polskiej muzyce XX wieku. Mimo że wyrósł z tradycji wielkiej symfoniki niemieckiej, mimo że jego okresy dzieli się na różne etapy twórczości, za każdym razem wskazuje się na niezmienne i niezwykle charakterystyczne dla języka muzycznego Karola Szymanowskiego elementy. Pierwszym z nich jest upodobanie do ogromnej barwności posługiwania się orkiestrą, do wielkiego kolorytu, do niezwykłej wrażliwości na brzmienie, tak charakterystycznej dla muzyki europejskiej przełomu stuleci. To Karol Szymanowski wprowadza polską symfonikę na nowe tory, w której każe zauważać nie tylko monumentalizm brzmienia wielkiej orkiestry symfonicznej, ale także subtelność brzmień kameralnych, indywidualność, intymność, ba lirykę w poszczególnych partiach orkiestrowych. To cecha jego muzyki, która tak przez wielu jest ceniona i eksponowana. Drugi element niezwykle istotny to właśnie subtelność, to jest arabeskowość, kameralność, coś co wydaje się w sprzeczności z wielką symfoniką. A jednak w dziełach Karola Szymanowskiego tak chętnie odnajdujemy przebłyski impresjonizmu, tak chętnie odnajdujemy niezwykłego ducha muzyki zakomponowanej kameralnie, czasami lirycznie i intymnie. Tak rzecz się ma nie tylko z cyklami pieśniowymi Karola Szymanowskiego, które komponował przez całe życie, ale z wieloma utworami symfonicznymi. I wreszcie trzeci element wyróżniający nam Karola Szymanowskiego pośród wielu generacji kompozytorów to jest specyficzny stosunek do muzyki narodowej, do muzyki polskiej i do folkloru. to niezwykle twórcze, otwarte i nowoczesne podejście do tego tematu, który wszak w okresie międzywojennym czy jeszcze przed okresem II Rzeczypospolitej elektryzował całe środowisko twórcze muzyków polskich, którzy odpowiadali sobie w sposób artystyczny i czasami bezpośredni na pytanie, jaka powinna być muzyka polska. Dla Karola Szymanowskiego to przede wszystkim muzyka na światowym poziomie. Muzyka nowa, świeża, wykorzystująca idiom muzyki ludowej jako inspirujący, niezwykle wartościowy materiał muzyczny. I te elementy znajdujemy we wszystkich dziełach Karola Szymanowskiego, niezależnie od fazy twórczości, w której albo to element symfoniczny, albo folklorystyczny czy impresjonistyczny odgrywa ważną rolę. To niezależnie od tego, twórczość Karola Szymanowskiego jest takim fenomenem łączącym niezwykle istotne, niezwykle ważne dla muzyki przełomu wieków nurty i style. Dzisiejsze spotkanie z muzyką Karola Szymanowskiego rozpoczniemy od jego młodzieńczej twórczości, od opusu piątego. Opus piąty to fragmenty z poematów Jana Kasprowicza. Trzy fragmenty, które opracował Karol Szymanowski na głos i fortepian, a potem w 1902 roku zaaranżował te utwory na orkiestrę i głos Grzegorz Fitelberg, przyjaciel i znakomity promotor, dyrygent i kompozytor, ale przede wszystkim popularyzator utworów Karola Szymanowskiego. I teraz fragment z trzech poematów Jana Kasprowicza, opus piąte, z muzyką Karola Szymanowskiego, błogosławioną niech będzie chwila z poematu Moja pieśń wieczorna. Pieśni Karola Szymanowskiego, pieśni z orkiestrą symfoniczną. Dzisiaj pieśni Karola Szymanowskiego w interpretacji Urszuli Krygier i towarzyszącej jej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Korta. Była to trzecia pieśń z cyklu trzech fragmentów z poematów Jana Kasprowicza op. 5 skomponowana przez Karola Szymanowskiego. Wersja na głos i orkiestrę w aranżacji Grzegorza Fitelberga. A teraz fragment z cyklu, który sam Karol Szymanowski opracował w 1928 roku na orkiestrę symfoniczną. Cykl niezwykle znaczący i istotny, bowiem powstały w okresie bydgoskim. To z naszego punktu widzenia rzecz niezwykle ważna, odnotować działalność i życie Karola Szymanowskiego w Bydgoszczy. To dla niektórych marginalny epizod w życiorysie kompozytora, który ze wschodu właśnie w Bydgoszczy odnalazł w okresie międzywojennym przystań i spokojne miejsce, w którym mógł komponować, mógł zamyślać i rozplanowywać swoje wielkie dzieło wokalno-instrumentalne, jakim była opera Król Roger, ale to także moment, w którym powstały pieśni do tekstów Juliana Tuwima, pieśni wyjątkowe, bowiem otwierające bardzo ważny okres twórczości Karola Szymanowskiego, okres poszukiwań twórczych, zerkania w stronę nowej literatury. Słopiewnia op. 46 to właśnie efekt pobytu Karola Szymanowskiego na bydgoskich Bielawach, dzielnicy, którą uważał za spokojną, sielankową, niezwykle sprzyjającą atmosferę twórczej. Pośród tych pieśni jedna zasługuje na szczególną uwagę i jedną dzisiaj usłyszymy. Będzie to Święty Franciszek. Święty Franciszek, czyli utwór łączący sobie idiom semplice divoto, pobożności i prostoty, jak to określa profesor Mieczysław Tomaszewski. To przepiękny przykład inspiracji naturalnością, żarliwością polskiej literatury, bardzo nowoczesnej, bardzo modernistycznej, wszak niezwykle intensywnie eksplorującej obszary słowotwórstwa charakterystyczne dla poezji Juliana Tuwima w tym okresie. Ale to także Karol Szymanowski z niezwykłą subtelnością podchodzący do muzycznej materii i do interpretacji nowego, twórczego słowa Juliana Tuwima. Dzisiaj fragmenty Słopiewnie op. 46 w instrumentacji kompozytorskiej pochodzącej z 1928 roku, w interpretacji, w wykonaniu Urszuli Kryger i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Korta. Był to fragment cyklu Słopiewnie, opus 46 Karola Szymanowskiego, skomponowanego w 1921 roku w Bydgoszczy. Część środkowa owego cyklu, pieśń zatytułowana Święty Franciszek. A teraz utwór, o którym sam kompozytor mówił, że najbardziej mu się udał. Utwór, z którego był wielce zadowolony. Także kompozycja, która syntetyzuje wiele nurtów, wiele elementów tak charakterystycznych dla dzieła Karola Szymanowskiego. To Stabat Mater, opus 53. Wielka forma kantaty, niektórzy twierdzą nawet zbliżona do oratorium. Po prostu muzyczna wersja średniowiecznej sekwencji przeznaczona na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę. I Karol Szymanowski, posługując się polskim przekładem sekwencji, wykorzystuje nie tylko ów wyrafinowany, artystyczny kształt owej sekwencji, aby przeprowadzić słuchacza przez poszczególne fazy sceny niezwykle pięknej, sceny wskazującej na stojącą pod krzyżem matkę, ale także, żeby zawrzeć w tym żarliwość, prawdę i naturalność ekspresji polskiego słowa. Gdy słuchamy w niezwykle pięknie prowadzone głosy solowe śpiewające Stała Matka Bolejąca, zupełnie inaczej odbieramy ową muzykę niż z łacińskim tekstem Stabat Mater Dolorosa. Karol Szymanowski, odwzorowując niezwykle ekspresyjną wymowę polskiego przekładu, wskazał nam bardzo subtelnie rysowane muzyczne światy, w których ramy tworzą pierwsza scena, bardzo piękna, statyczna, jakże wyrafinowana, ukazująca boleść matki stojącej pod krzyżem. Dzisiaj Stefania Wojtowicz, Krystyna Szczepańska, Andrzej Chiolski, Warszawska Opera Narodowa pod dyrekcją Witolda Rowickiego w interpretacji Stabat Mater, opus 53 Karola Szymanowskiego. Część pierwsza, Stała Matka Bolejąca.
Thank you.
Była to pierwsza część Stabat Mater op. 53 Karola Szymanowskiego. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką tego wielkiego polskiego kompozytora finał owej sekwencji. Chrystus jech mi będzie grodem. To niezwykle intensywny, niezwykle obrazowy, jakże wzniosły fragment pokazujący przesłanie sekwencji. Myślę, że warto wrócić do tego utworu niekoniecznie przy okazji Wielkiego Postu i niekoniecznie przy okazji wspominania rocznicy urodzin czy śmierci Karola Szymanowskiego, ale po prostu powracać do tego utworu jako przykładu niezwykle pięknej, niezwykle mądrej i znakomicie zakomponowanej muzyki, która swoją dramaturgią, układem, zmiennością, kolorytem potrafi zafascynować i wskazać rzeczywiście najbardziej świetlane karty z dziejów polskiej muzyki symfonicznej, wokalno-instrumentalnej. Chrystus niech mi będzie grodem to przepiękny, monumentalny szkic wieńczący całą sekwencję Stabat Mater i wskazujący cel owej modlitwy, która była wszak komponowana, zamyślana jako utwór żałobny, a w istocie stała się jednym z ważniejszych kompozycji w ogóle literatury oratoryjnej w polskiej muzyce XX wieku. Zatem na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką Karola Szymanowskiego finał sekwencji Stabat Mater op. 53 w wykonaniu Stefanii Wojtowicz, Krystyny Szczepańskiej i Andrzeja Chiolskiego. To archiwalne nagranie Warszawskiej Opery, Warszawskiej Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego. A na kolejny wieczór, także z muzyką polską, zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.